Jest to projekt uchwały PU 1149/14 w sprawie zasad wznoszenia pomników na terenie miasta Poznania. Ten projekt już został uzupełniony o autopoprawkę zasadniczą i nosi wers numer A. A o przedstawienie poproszę w imieniu autorów pana radnego Mariusza Wiśniewskiego.
Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie, Wysoka Rado, Szanowni Państwo, w imieniu radnych, formalnie autorów projektu uchwały pana przewodniczącego Grzegorza Ganowicza, pana przewodniczącego Antoniego Szczecińskiego oraz swoim własnym, a także zespołu, o którym za chwilkę powiem, chciałbym Wysokiej Radzie zarekomendować poparcie projektu uchwały 1149/14 wersja A wraz z autopoprawką w sprawie zasad wznoszenia pomników na terenie miasta Poznania. Projekt uchwały, tak jak wspomniałem, wspominałem też na Komisji Polityki Przestrzennej, gdzie miałem przyjemność referować go Państwu radnym. Mówiąc najogólniej, chcę w większym stopniu już do tej pory, to się odbywało, docenić elementy, które nie zawsze były doceniane przy rozpatrywaniu projektów, propozycji wznoszenia pomników, mianowicie kwestii urbanistycznych, kwestii architektonicznych. To jest, żeby właśnie obok tego wątku ideowego, który jest niezwykle ważny i który towarzyszy naszym obradom i naszym uchwałom, pojawiła się również zagadnienie, kwestia dotycząca urbanistyki, czyli lokowania pomników w przestrzeni publicznej, która jest bardzo ważna dla wszystkich mieszkańców naszego miasta, aby te elementy, takie jak właśnie architektura, kwestie również estetyki, kwestia lokalizacji, wszystkim publicznej dyskusji i otwartego konkursu były obecne. Nad tym projektem uchwały przez prawie pół roku roboczo pracował, tak jak wspomniałem, zespół osób. Była w tym zespole pani konserwator zabytków, plastyk miejski, pan Piotr Libicki, przedstawiciel Wydziału Kultury i Dziedzictwa, pan Rafał Ratajczak, pan Janusz Pazder z Centrum Kultury Zamek, pan dr Piotr Korduba, wicedyrektor Instytutu Historii i Sztuki UAM, krytyk architektury, pan Jakub Głaz, a także wspierali te prace również panowie mecenasi, w pierwszym etapie pan mecenas Witulski, później pan mecenas Kuligowski z Biura Prawnego Urzędu Miasta, a także mecenas Dąbrowski wraz z dyrektorem Nowickim z Wydziału Urbanistyki i Architektury. Projekt na etapie roboczym był również konsultowany z radnymi tutaj Mikułą oraz Juliuszem Kublem, a bezpośrednim zaczynem tych wszystkich prac była tak naprawdę dyskusja czy debata publiczna, również prasowa, która toczy się od pewnego czasu w naszym mieście, której finałem była debata zorganizowana w ramach cyklu społecznego Otwarte z udziałem mieszkańców, ekspertów, urzędników, radnych w październiku 2013 roku, któremu to cyklowi patronuje Komisja Rewitalizacji Rady Miasta, w której właśnie podniesiono w szczególności właśnie postulat szanowania jakości przestrzeni publicznej w mieście poprzez właśnie zwrócenie szerszej uwagi na aspekty urbanistyczne, architektoniczne i artystyczne w procesie decydowania o wznoszeniu pomników w mieście. Proponowany projekt uchwały zawiera, można powiedzieć, dwa etapy. Jeden to jest etap taki wstępny, ideowy, który dzisiaj się odbywa na forum Rady Miasta, gdzie wnioskodawcy trafiać będzie do dwóch komisji, właściwej Komisji do Spraw Kultury, Pomników oraz Komisji do Spraw Polityki Przestrzennej, a także do prezydenta oraz specjalnego zespołu złożonego między innymi z przedstawicieli ekspertów, którzy będą oceniać zasadność wzniesienia pomników, tak jak to miało miejsce do tej pory. Następnie po uzyskaniu pozytywnych opinii przewodniczący Rady Miasta będzie wnosił do obrad Rady Miasta Poznania projekt w sprawie wyrażenia uchwały, w sprawie wyrażenia zgody na wzniesienie pomnika. I drugim etapem, tym merytorycznym, jest przebiegający już poprzez pracę specjalnego zespołu powołanego przez prezydenta miasta, w skład którego wejdą również przedstawiciele także Rady Miasta, ale także urzędu oraz przedstawiciele organizacji społecznych, pozarządowych zajmujących się architekturą, urbanistyką, sztuką piękną, krajobrazem przestrzennym, estetyką, historią oraz historią sztuki, który przeprowadzi otwarty publiczny konkurs poprzedzony również dyskusją społeczną i na podstawie wniosków z tej dyskusji dokona wyboru projektu pomnika. Później oczywiście procedura trafi już na grunt administracyjny, tak jak to miało miejsce, czyli będzie to związane z oczywiście uzyskaniem, tak jak do tej pory, pozwolenia na budowę. Dlaczego to jest tak ważne? Ponieważ, tak jak wspominałem, pomniki i tutaj ta uchwała właściwie, ona ma jakby wesprzeć samą ideę też wznoszenia czy też upamiętnienia ważnych osób, wydarzeń, czy też właśnie idei, które mają na celu pamiętać pomniki, po to, żeby one były lokowane w przestrzeni publicznej z większym też takim rozmysłem. Pomniki w wielu miastach w świecie, w Europie są też miejscami też atrakcji turystycznych, ale nie zawsze jest tak, że pomniki są dobrze wkomponowane w przestrzeń miasta. Na pewno trzeba unikać takiej sytuacji, gdzie one powstają w zaciszu warsztatów, gdzie nie ma tej dyskusji społecznej, gdzie nie ma możliwości, żeby mieszkańcy mogli wyrazić swoją opinię, a w szczególności nie ma otwartego konkursu. Wydaje się, że ta uchwała wychodzi naprzeciw tym problemom, z którymi się w ostatnim czasie borykaliśmy. Na koniec chcę podkreślić, że projekt uchwały wspólnie tutaj z autorami uwzględnia też autoprawki, które też wychodzą naprzeciw pewnym sugestiom, które przedłożył pan prezydent, który również zaopiniował projekt uchwały od strony merytorycznej pozytywnie, natomiast zasugerował pewne propozycje, które żeśmy uwzględnili także idąc w sukurs z propozycją radców prawnych. Także chciałem tutaj, tak wspomniałem, w imieniu autorów i całego zespołu ludzi, którzy pracowali nad tym projektem uchwały, przedłożyć ten projekt uchwały wraz z autopoprawką do Prezydium Rady Miasta Poznania. Bardzo dziękuję i bardzo proszę o poparcie tego projektu uchwały.
Dziękuję bardzo. Komisja Kultury i Nauki zaopiniowała ten projekt pozytywnie, głosując 5 głosów za, 3 przeciw i 1 wstrzymujący. Na komisji był głosowany wniosek o uzupełnienie czy o zmianę punktu 6 paragrafu 4 na punkt, który mówi: na podstawie oceny sądu konkursowego oraz wniosków z dyskusji publicznej, o której mowa w ustępie 5, zespół przedstawia swój wybór Radzie Miasta, która rekomenduje wybór projektu pomnika wraz z lokalizacją prezydentowi miasta Poznania. Jest to poprawka pana radnego Michała Grzesia i z tego co wiem, pan radny, w statucie miasta Poznania nie istnieje instytucja wniosku mniejszości, jeśli dobrze pamiętam. W związku z tym to jest tylko kwestia podtrzymania wniosku. Ale może się mylę. W każdym razie będzie głosowany, bo pan radny i tak to podtrzymuje. Czy ktoś w imieniu komisji chciałby tę opinię uzupełnić? Czy ktoś chciałby zabrać głos w imieniu klubu? Pan radny Przemysław Aleksandrowicz w imieniu klubu, tak? Bardzo proszę, w imieniu klubu radnych Prawa i Sprawiedliwości pan radny Przemysław Aleksandrowicz.
Dziękuję panie przewodniczący, panie prezydencie, wysoka rado. Kompetencje rady w kwestii zgody na postawienie pomnika w mieście zgodnie z ustawą są wąskie, ale z drugiej strony całkowicie suwerenne. Rada tylko wypowiada się co do tego, czy dany pomnik powinien w przestrzeni publicznej miasta stanąć, czy nie. Jak mówię, jest to kompetencja wąska, ponieważ Rada nie wypowiada się ani o formie pomnika, przynajmniej ustawa tego nie wymaga, ani o jego lokalizacji, ani o finansach. Choć oczywiście Rada może, bo i takie praktyki miały miejsce, osobną uchwałą podjąć decyzję o przeznaczeniu jakichś pieniędzy na dany pomnik. Jednak w tej wąskiej kompetencji, czyli tylko co do tego, czy dany pomnik w mieście, w przestrzeni publicznej ma stanąć, czy nie, suwerenność Rady była zawsze niekwestionowana. Tymczasem ten projekt uchwały tak naprawdę przekazuje większość kompetencji Rady do zespołu. Tenże zespół ma się składać, o ile pamiętam, z 13 osób, przy czym z mandatu wyborczego, demokratycznego są tam osoby dwie, czyli dwóch radnych. Owszem, pan prezydent wskazuje kilku urzędników, ale ci urzędnicy już, jak wiadomo, z wyborów powszechnych nie pochodzą. Pan prezydent też formalnie wskazuje 7 przedstawicieli rozmaitych stowarzyszeń grupujących fachowców z dziedziny urbanistyki, sztuki, architektury i tak dalej, ale tak naprawdę tylko wpisuje ich nazwiska do stosownego aktu, ponieważ nie ma tam mowy o tym, że te stowarzyszenia mają przedstawić większą liczbę kandydatów, spośród których pan prezydent dokona wyboru. Wobec tego, jeżeli dostanie 7 nazwisk, to po prostu te 7 nazwisk przepisze do swojego rozporządzenia. To nie wydaje się nam właściwe. Jeżeli jedną z niewielu, bo zaledwie kilkunastu wprost i enumeratywnie wyliczonych kompetencji Rady Miasta jest właśnie decydowanie o postawieniu pomników i nadawaniu nazw placom, ulicom, parkom w mieście, to znaczy, że ustawodawca uznał, że ten symboliczny akt jest jednak tej wagi, że powinna o tym decydować wyłącznie Rada Miasta. Cała procedura zawarta w tej uchwale wydaje się zmierzać do tego, żeby nowych pomników w Poznaniu już nie stawiać. Wymogi stawiane inicjatorom, którzy mają powiedzieć i o finansowaniu, i o formie graficznej pomnika, formie architektonicznej pomnika, o jego lokalizacji. Ta propozycja powinna być bardzo szczegółowa. Co prawda na posiedzeniu komisji powiedziano, że wypowiedzenie się na temat źródeł finansowania nie oznacza przedstawienia tych pieniędzy, no ale jak rozumiem, czy ten zespół, czy rada ma potem oceniać, czy ta propozycja finansowania jest realna, czy nie jest, czyli tak naprawdę może się to sprowadzić do tego, czy organizatorzy gwarantują pieniądze na pokrycie tego pomysłu. Wiemy, jak trudne jest stawianie pomników w mieście, jak długo na wiele pomników w Poznaniu czekaliśmy i jak ta procedura raczej, nie mówię o samej decyzji Rady Miasta, ale o całej reszcie działań wokół pomnika, jak ta procedura w zasadzie odstręcza od stawiania nowych pomników, niż do nich zachęca, ta dotychczasowa. W tej chwili ta procedura będzie jeszcze bardziej skomplikowana, bardziej utrudniona, a tak naprawdę zespół będzie i oceniał koncepcję, i powoływał sąd konkursowy. Sąd konkursowy będzie składał się z kilku członków zespołu. Następnie ten zespół będzie zatwierdzał decyzję sądu konkursowego i przedstawiał ją prezydentowi i Radzie Miasta. Wielokrotnie słyszeliśmy, że w różnych sprawach dobrze, żeby wypowiadali się fachowcy. No a Rada Miasta, jak wiadomo, z fachowców się nie składa. W związku z tym nie powinna fachowcom utrudniać wyrażenia opinii w tej kwestii. Oczywiście opinie zawsze fachowcy mogą wyrazić, ale powinna jakby szczególnie uwzględniać opinię tychże fachowców. Przy tak wąskiej kompetencji, jaka jest zapisana w ustawie, czyli decydowaniu o tym, czy dana osoba lub dane wydarzenie zasługuje na upamiętnienie w przestrzeni publicznej miasta, przy oczywistej, przecież zawsze możliwej dyskusji publicznej, dyskusji historyków, bo najczęściej są to wydarzenia historyczne i postaci historyczne, wydaje się, że kompetencji Radzie Miasta do tego starcza. Jest jeszcze jeden element, który szczególnie krytycznie nastawia nas do tego pomysłu. Otóż jak spojrzymy sobie na pomniki stawiane w ostatnich 20 latach w Poznaniu, a w jednym przypadku nawet w ostatnich 30 latach, to fachowcy bardzo krytycznie oceniali i pomnik Czerwca 56, że dominuje przestrzeń publiczną, że tak powiem, narzuca się tej przestrzeni publicznej. Fachowcy proponowali taką płaską płytę, jak to krytycy zdania fachowców wówczas w 81 roku mówili, którą można schować w krzakach. Natomiast nie te agresywne krzyże, które stoją na placu Mickiewicza. Fachowcom nie podobał się pomnik Katyński w parku przy Centrum Kultury Zamek. Środowiska katyńskie starały się o ten pomnik przez 10 lat i wbrew zdaniu fachowców ostatecznie ten pomnik, można powiedzieć, wywalczyły. Tutaj należy oddać chwałę świętej pamięci prezydentowi Maciejowi Frankiewiczowi, który to wspierał wbrew zdaniu fachowców. Fachowcom nie podobał się pomnik Armii Krajowej i Państwa Podziemnego, którego forma była mało nowoczesna, za bardzo ilustracyjna, za bardzo też agresywna. Fachowcom nie podobał się pomnik Jana Pawła II, jak i jego lokalizację. No ostatecznie na lokalizację na Ostrowie Tumskim nie bardzo mieli co powiedzieć, natomiast pomnik i tak im się nie podobał. Prawdę mówiąc, nawet pomnik tak niekontrowersyjnej postaci jak Karol Marcinkowski także uznania i specjalnego zachwytu fachowców nie wzbudził, tym bardziej pomnik Cegielskiego, no bo były właśnie takie ilustracyjne, XIX-wieczne, niemodernistyczne. I mam wrażenie, że wszystko ku temu zmierza. Żeby fachowcy, którzy ani mam wrażenie nie lubią historii i Polski, i naszego miasta, ani historycznych postaci, które większość mieszkańców miasta chce upamiętnić, ani tej strasznej i realistycznej i ilustracyjnej sztuki, która gdzieś tam z XIX wieku się wywodzi. Oni chcieliby, żeby pomników albo nie było, albo były w takiej formie, w jakiej oni to lubią, możliwie najdalszej od gustów większości mieszkańców miasta. No i żeby w ogóle nie za bardzo celebrować historię i przeszłość, bo przecież mamy przyszłość wybierać. Tak się jakoś te zdania fachowców przy wszystkich tych pomnikach, o których mówiłem, konkretyzowały. W związku z tym Klub Prawa i Sprawiedliwości jest zdecydowanie przeciwny temu projektowi uchwały. Zwracamy uwagę zarówno na praktyczne skutki tej procedury, jak i na ten niewyrażony wprost, ale zapisany w poszczególnych postanowieniach zamysł, aby to wspomniany już zespół przejął tą decyzję z rąk nie do końca kompetentnej Rady Miasta. Radzie Miasta zgodnie z ustawą pozwolono na końcu całą tę procedurę przyklepać. Dlatego Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości będzie głosował przeciwko temu rozwiązaniu, przeciwko temu projektowi uchwały. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Teraz debata indywidualna. Rozumiem, że pan radny Michał Grześ w debacie indywidualnej.
Czytając ten projekt uchwały, odniosłem wrażenie, że tysiące poznaniaków nic innego w mieście Poznaniu nie chcą robić, tylko stawiać pomniki. I to jeszcze jakieś chyba straszne w stylu krasnoludków, które cieszą się ogromną popularnością u naszych zachodnich sąsiadów. Stąd trzeba było napisać taki projekt uchwały. O ile wiem, chętnych do postawienia w Poznaniu pomników nie ma za dużo, wręcz przeciwnie, jest to bardzo mała ilość. Ja myślę, że powinniśmy raczej pracować nad tym, żeby to Rada Miasta Poznania i budżet miasta wziął na siebie finansowanie budowy pomników osób, które nie tylko są zasłużone, ale również postawienie pomnika tym osobom rozsławi miasto Poznań. Wspomnę chociażby pomnik Nowowiejskiego, który to powinna Rada Miasta ze swoich funduszy posłać, bo to jest chluba dla miasta. Pomnik Przemysła II, który pokazuje, że tu była stolica Polski, tu był król, również powinna na siebie wziąć Rada Miasta Poznania. Kiedy zjawia się ktoś, kto chce taki pomnik postawić, mnie się osobiście bardzo podoba, no to w tym momencie zaczynamy kombinować, jak mu przeszkodzić, lepiej, żeby tego pomnika nie było. Dobrze, ale to postawmy my. Dzisiaj procedura wygląda tak. Tworzy się komitet, który chce kogoś upamiętnić w postaci budowy pomnika, szuka artystów, dowiaduje się, jaka jest cena, stwierdza, że za tę cenę jest w stanie pomnik postawić. A państwo proponujecie taką zmianę, że to kiedy tych 13 mędrców stwierdzi, że ten pomnik im się nie podoba, rozpisują konkurs. W konkursie może wygrać rzeczywiście najładniejszy pomnik, może wygrać kolega. No i cena tego pomnika nagle się okaże, że będzie 2-, 3-, 4-krotnie wyższa. Komitetu nie stać. To uchwalmy, że jeżeli będzie to wyższa cena, to dopłaci budżet miasta Poznania. Natomiast cała ta dzisiejsza uchwała prowadzi do tego, żeby w mieście Poznaniu pomników niestety nie było. Mam nadzieję, że ta procedura nie będzie dotyczyła odbudowy pomników, bo to też byłoby dość zabawne, kiedy przed wojną stał jakiś pomnik, a nagle Rada Miasta Poznania na wniosek, znaczy Rada, no, 13 mędrców zarekomenduje inną wizję tego przedwojennego pomnika. Mam nadzieję, że tego to nie dotyczy. Natomiast, szanowni państwo, w Poznaniu tak naprawdę największą kontrowersję wywołał projekt pomnika Paderewskiego. Przy głosach sprzeciwu społecznego, bo faktycznie ten pomnik nikomu się nie podobał, twórcy się wycofali i nie będzie tego pomnika, więc myślę, że opinia publiczna jest najlepszym tutaj wyznacznikiem, co może w mieście stanąć, a co nie. Kiedy jest to kontrowersja, to myślę, że to jest chwałą dla danej budowli. Przypomnę, ile wrogich działań było przeciwko, może to nie jest sztuka, ale przeciwko budowie wieży Eiffla w Paryżu. Czy wyobrażacie sobie państwo dzisiaj Paryż bez wieży Eiffla? A ile głosów sprzeciwu było, żeby w Stanach ustawiać statuę wolności? Dzisiaj wyobrażacie sobie Stany Zjednoczone bez statuy wolności? Nie. Kontrowersje co do budowy Złotej Kaplicy w Poznaniu też były, ale bardziej związane z darczyńcą niż z wyglądem tej Złotej Kaplicy. Przypominam, darczyńca Złotej Kaplicy strzelił sobie w łeb z działa, bo taka nienawiść w stosunku do niego była. Dzisiaj wybudowaliśmy bunkier nad Wartą, której nawet zrobiliśmy z pleksji wizualizację tej Złotej Kaplicy, żeby każdy dobrze się jej przyjrzał. Szanowni państwo, sztuka, nie można sztuki określić. Ja jestem inżynierem, chciałbym, żeby wszystko można było matematycznie stwierdzić. Nie można. A co z artystami uznanymi po śmierci? Czyli w Poznaniu nie ma prawa powstać pomnik artysty, którego uznają 50 lat po śmierci? A byli tacy artyści, którzy umierali z głodu, w nędzy i biedzie, a dzisiaj ich dzieła sztuki osiągają na aukcjach ogromne miliony. Co? Również tych 13 mędrców znających się, ale znających się na sztuce obecnie funkcjonującej. Czy oni są w stanie przewidzieć, czy ten artysta, którego oni odrzucają, nie będzie wybitnym artystą niestety po śmierci? Pewnie nie. Boję się, że ten projekt uchwały niestety wprowadzi w mieście zastój w budowie pomników, spowoduje, że będziemy chodzili w smutnym mieście. Natomiast jeżeli państwo chcecie iść tą drogą, to apeluję o to, by Rada Miasta Poznania podjęła uchwałę o tym, by jeden pomnik przynajmniej w roku z funduszy Rady Miasta Poznania w mieście Poznaniu powstał. Inna sprawa. Co wywołało kontrowersje wśród mieszkańców Poznania? No chciałbym zauważyć, że rzeźba ustawiona w Parku Sołackim, w cudzysłowie, nie wiem, pomnik ufolutków, to wzbudziło największą kontrowersję, ale niestety projekt państwa tego nie będzie w tym operował. Co wywołało kontrowersję? Ustawienie jakichś rupieci przy moście, ale być może artysta umrze i po śmierci stwierdzą, że był wybitny. Ustawienie rupieci, takich szkieł z takimi prętami przy moście uniwersyteckim, to wzbudziło kontrowersję. To państwa uchwała nie reguluje. Ja na szczęście znalazłem sposób obejścia państwa uchwały i sposób jest bardzo prosty. Sposób jest prosty jak drut. Najpierw chcąc postawić pomnik Przemysła II, składam wniosek, że chcę postawić rzeźbę faceta w koronie na koniu. Rzeźbę mogę postawić w mieście, tak? A następnie, co pozwala wasz projekt, czyli pozwala wmurować tablicę, również bez opinii 13 mędrców, wystąpię o wmurowanie tablicy pod najpierw rzeźbą faceta w koronie na koniu, upamiętniającą Przemysła II i w ten oto sposób, bez zdania 13 mędrców, powstanie w Poznaniu pomnik Przemysła II na przykład. Tak? Może powstać również dowolnej osoby. Kiedy będziemy chcieli panu Kręglewskiemu wybudować pomnik, no powiemy, że chcemy wybudować rzeźbę jowialnego faceta w okularach też, a potem wmurujemy tablicę. A więc po co? Po co ta uchwała? Na koniec tylko chciałem państwu, tylko już dokończę co do mojej poprawki. Moja poprawka mówi o tym, by jednak to Rada Miasta...
Dziękuję bardzo. Jedno sprostowanie mojej własnej wypowiedzi sprzed paru minut. W statucie jest pojęcie wniosku mniejszości i w związku z tym ta poprawka będzie miała ten status wniosku mniejszości. Niezależnie od wszystkiego i tak byśmy to głosowali dzisiaj. A teraz pozwolę sobie udzielić głosu trochę jako jednemu ze współautorów tego projektu uchwały. I po pierwsze chciałem powiedzieć, że do wypowiedzi pana radnego Przemysława Aleksandrowicza. Według mnie w pierwszej części pan radny się myli, mianowicie delegacja ustawowa dotycząca stawiania pomników w mieście dla rady jest właśnie bardzo szeroka, bo określa jedynie to, że rada jest kompetentna do zabierania głosu w sprawie pomnika w ogóle. I efekt tego jest taki, że w różnych miastach, w różnych gminach zakres podejmowanych uchwał jest bardzo różny. Różne są przedmioty tych uchwał. W niektórych gminach pojawiły się uchwały podobne do naszej, która reguluje generalnie całą procedurę, co się ma zdarzyć w drodze do postawienia pomnika. I my w tym sensie tą procedurę podejmujemy. To pierwsza uwaga. Druga uwaga, gdy przystępowaliśmy do tej pracy, przeczytałem kilka podobnych projektów z innych miast i niektóre z nich odebrałem właśnie jako próbę administracyjnego ograniczenia możliwości stawiania pomników i to była jedna z pierwszych uwag, które powiedziałem, gdy się spotykaliśmy, że nie powinniśmy iść w tą stronę, bo naszą intencją nie jest administracyjne blokowanie możliwości budowania pomników, tylko uporządkowania tej procedury. Trzecia uwaga. Do tej pory jest w ten sposób, że Rada Miasta podejmuje tą uchwałę intencyjną i następnie wszystkie sprawy z postawieniem pomnika prowadzi Urząd Miasta, różne wydziały, poszukiwanie jest lokalizacji, tytułu dysponowania gruntem, kończy się to wydaniem pozwolenia na budowę. Proszę uważnie przeczytać, co my proponujemy. My proponujemy w gruncie rzeczy bardzo podobną procedurę, tylko określoną ze wskazaniem na każdym etapie, kto odpowiada za jaki jej element. W dalszym ciągu Rada Miasta podejmuje uchwałę bardzo podobną do tej, która była do tej pory, czyli tej o zgodzie na postawienie pomnika w przestrzeni publicznej miasta Poznania. A następnie mówimy, że ma nastąpić pewna procedura, której elementy są chyba najistotniejsze dwa. Jeden, że ma być przeprowadzona publiczna dyskusja o kształcie i o proponowanej lokalizacji i że powinniśmy poszukać tego kształtu w drodze konkursu. I to ma się zdarzyć wszystko za pieniądze publiczne. W związku z tym, jeśli mamy wydawać na to pieniądze publiczne, to zadanie pytania o potencjalne źródła finansowania wydają się zasadnicze właśnie po to, żeby uwiarygodnić cel, jakim jest postawienie tego pomnika. Także jeśli Państwo uważnie przeczytają ten projekt uchwały, to w gruncie rzeczy on polega na uporządkowaniu tego, co i tak się dzieje i powiedzeniu, kto za jaki etap tej pracy odpowiada. I w tym sensie nie zmienia się nic, jeśli chodzi, i nie ma żadnego utrudnienia, jeśli chodzi o postawienie pomnika w przestrzeni publicznej. Natomiast dyskutowaliśmy również o tym, czy powinna pojawić się druga uchwała Rady Miasta w tej sprawie i uznaliśmy dosyć zgodnie, po przeanalizowaniu wszystkich argumentów, że skoro budujemy pewną procedurę, w którą mówimy o odpowiedzialności również za podejmowane czynności na każdym etapie, to postawienie później tego Radzie Miasta mogłoby oznaczać dezawuację całej tej procedury, bo skoro Rada w jednym głosowaniu może uchwalić cokolwiek, to praca tego zespołu mogła być bardzo łatwo zdezawuowana, czyli przy kolejnych działaniach mogła być traktowana mniej poważnie. To po pierwsze. A po drugie, jeśli przeczytać uważnie treść poprawki pana radnego Michała Grzesia, która mówi, że na podstawie wyniku pracy zespołu Rada podejmuje uchwałę, w której rekomenduje wybór projektu pomnika oraz lokalizację prezydentowi, to prezydent na podstawie tych wszystkich dokumentów może zrobić i tak, co chce, bo rekomendacja jest tylko rekomendacją, a nie żadnym zobowiązującym stanowiskiem. W związku z tym tak naprawdę na koniec pan radny Michał Grześ proponuje, żeby decyzję w sprawie pomnika oddać jednoosobowo prezydentowi, który na podstawie tych wszystkich działań trwających dosyć sporo czasu i kosztujących trochę pieniędzy może zrobić z tym dokładnie co chce. Czyli kwestionuje w ten sposób w ogóle całą procedurę. Nie. Komisja przedstawia wybór. Proszę przeczytać uważnie uchwałę i słuchać, co się prezentuje. Także ten mój głos jest jednocześnie uzasadnieniem, dlaczego taką, a nie inną drogę wybraliśmy w gruncie rzeczy w paromiesięcznej pracy i również moją osobistą opinię o zaproponowanej poprawce do projektu uchwały. Dziękuję i kolejny głos to głos pana radnego Antoniego Szczucińskiego. Bardzo proszę.
Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie, Szanowni Państwo. Kilka refleksji w związku z tą uchwałą. Po pierwsze, intencje. Niewątpliwie intencje były podobne do tych, które prezentują dzisiaj krytycy tej uchwały. To znaczy, intencje takie, by w Poznaniu mogły powstawać pomniki, by one stanowiły także wartość artystyczną, i by nie ograniczać swobody Rady Miasta w podejmowaniu w sposób suwerenny decyzji. Przynajmniej ja tak odczytałem intencje pracy tego zespołu. Po drugie, jeżeli przyjmiemy ten projekt uchwały, to decydujemy się na to, że będziemy korzystali z doradztwa osób szczególnie tym się zajmujących. I tak ja odbieram powołanie tego zespołu. Oczywiście jest problem poziomu zaufania do tych osób, które tam się znajdą. Z tym jest pewien dylemat. Pan radny Aleksandrowicz słusznie pokazał przykłady realizacji rozmaitych pomników, także realizowanych w wyniku konkursu, co do których wartości artystycznej zdania są podzielone. I najprawdopodobniej zawsze będą podzielone. Nie da się bowiem pomyśleć dzisiaj jednoznacznego dyktatu estetycznego, także z tego powodu, że w sztuce kanony piękna są pojmowane dzisiaj rozmaicie, jest wiele wzorców piękna, wiele wzorców estetycznych i w związku z tym nie da się tego sprowadzić do jednego wyboru. Ja liczę na to, że jeżeli już będzie funkcjonował jakiś zespół, to będzie to zespół roztropny, zdający sobie sprawę z dzisiejszych kanonów estetycznych, a przede wszystkim z ich wielości. Rzecz jasna, żadna procedura administracyjna nie uchroni przed kontrowersjami. Żadna procedura administracyjna nie uchroni też przed nowością artystyczną. Jeżeli dzieło Michała Anioła, rzeźba Dawida, była ustawiana we Florencji pod ochroną, książę wprowadził ochronę, żeby jej nie zniszczono, nie obrzucono, ponieważ budziła takie kontrowersje. Ona stała się dzisiaj oczywiście symbolem piękna, kształtowanym, rzecz jasna, przez wieki. My nie wiemy, jakie będą kanony piękna w przyszłości, w którą stronę będzie ewaluowała wrażliwość estetyczna nie tylko twórców, artystów i krytyków, ale oczywiście i wrażliwość estetyczna mieszkańców. Rzecz jasna, kontrowersje wokół tego projektu uchwały, która porządkuje pewne procedury już dzisiaj funkcjonujące, a dzisiejszy stan rzeczy, przypomnę, jest taki. Rada Miasta podejmuje decyzję co do intencji, idei, czy jakiś pomnik w przestrzeni publicznej może stanąć. Natomiast ostateczną decyzję dotyczącą pozwolenia na budowę, które się otrzymuje przekazując konkretny projekt pomnika, podejmuje prezydent i jego służby po drodze. To, co jest w tym projekcie uchwały, jest jakimś elementem uspołecznienia w stosunku do sytuacji obecnej. To uspołecznienie ma dwa elementy. Po pierwsze, że pojawia się zespół, w skład którego wchodzą osoby spoza urzędu, a więc jakby dzielimy się władzą w tym względzie. I po drugie, że jest obowiązek debaty publicznej w sprawie tej, mianowicie jaki pomnik, w jakim kształcie powinien stanąć w przestrzeni publicznej miasta. Praktyka pokaże, czy jest to dobry sposób na rozwiązywanie kontrowersji. Ja sądzę, że one nadal będą występowały, ale będziemy mieli dwa elementy jakby po drodze, których dzisiaj nie ma, które występują niezależnie, które pojawiają się w mediach albo w postaci rozmaitych protestów. A więc po pierwsze, że ludzie różnie myślący, bo mam nadzieję, że tacy będą w tym zespole, zderzą się już tam. Po drugie, że będzie konkurs i po trzecie, że będzie debata publiczna, gdzie także mieszkańcy będą mogli wyrazić swoją opinię co do tego, która z wersji pomnika im najbardziej się podoba. Więc trochę z niepokojem, czy ten projekt jest rzeczywiście optymalny, ale z drugiej strony jako projekt, który porządkuje, postanowiłem się także pod nim podpisać. Dziękuję.
Dziękuję. Pan radny Przemysław Aleksandrowicz.
Dziękuję. Panie przewodniczący, panie prezydencie, Wysoka Rado. Artykuł 18 ustęp 2 punkt 13 mówi, że do wyłącznej kompetencji Rady Miasta należy podejmowanie uchwał w sprawach herbu, nazwy ulic, placów, nazwy dróg i tak dalej, a także wznoszenia pomników. Jest to kompetencja, tak jak ze szklanką w połowie pełną lub w połowie pustą. Możemy powiedzieć, że to jest kompetencja albo bardzo szeroka, no bo niczym nieograniczona, albo tak jak ja to zinterpretowałem, wąska, bo jednak w praktyce przyjęliśmy, że dotyczy to tylko ogólnej zgody na to, czy pomnik ma być w przestrzeni publicznej, czy ma być zgoda na ten pomnik w przestrzeni publicznej, czy ma nie być tej zgody. Dotychczasowa praktyka decyzję oddawała w sposób niepodzielny Radzie w tej pierwszej części i prezydentowi w tej drugiej części. Bo decyzję podejmował prezydent, który też ma mandat powszechnych wyborów. W tej propozycji natomiast powołaliśmy powołaliśmy tak naprawdę trzeci czynnik niepochodzący z wolnych wyborów, chociaż ma tam wejść także dwóch radnych i chociaż pan prezydent ma tam wskazać kilku swoich urzędników. Natomiast większość w tym 13-osobowym zespole będą miały osoby zupełnie zewnętrzne, które prezydent tylko wpisuje do składu zespołu po otrzymaniu ich nazwisk od omawianych tu już stowarzyszeń. Pan przewodniczący Szczuciński przyznał mi po części rację, mówiąc, że dobrze zrelacjonowałem konflikty, które miały miejsce wokół dotychczasowych pomników upamiętniających przede wszystkim historyczne wydarzenia, ale także historyczne postacie ważne dla naszego kraju i Poznania. Powiedział też, że kanony piękna współcześnie zostały bardzo zmienione, już nie są takie jednoznaczne. Ja bym powiedział dalej, że kanony te zostały po prostu zniesione. I to, co, to z czym mamy do czynienia w sztuce współczesnej, bardzo często jest moim zdaniem turpizmem, czyli jakimś takim uwznośleniem i umiłowaniem brzydoty, a nie realizacją jakiegoś kanonu piękna. Ale powiedzmy sobie, że kanonów piękna nie ma. O, może tak będzie to mniej kontrowersyjne, ponieważ skoro każdy ma własny, to tak naprawdę kanonu nie ma, bo kanon zakładał jednak pewną ramę, w którą wszyscy uznają, w którą wszyscy muszą się wpisać. I powiedział też pan przewodniczący Szczuciński, że my nie wiemy przecież, co jest piękne, czy co będzie piękne za kilkadziesiąt lat. No problem z tymi fachowcami jest taki, że oni doskonale wiedzą i oni to nas, laików i profanów, pouczają, że takie właśnie historyzujące, XIX-wieczne, naturalistyczne figury są passé, no nie na miejscu. Teraz się czegoś takiego nie stawia. To musi być nowoczesne, to musi być niejasne, właśnie budzące wątpliwości. Najlepiej takie, żeby na tyle abstrakcyjne, żeby przeciętny widz miał kłopot ze zrozumieniem, czego to dotyczy. No i wtedy to będzie rzeczywiście nowoczesne i wspaniałe. Także krytycy i fachowcy doskonale wiedzą, jakie są te kryteria. No zazwyczaj mają jednak zdanie inne niż średnia opinia publiczna, a nawet zaryzykowałbym, niż średnia opinia publiczna wykształconych w stopniu wyższym mieszkańców naszego miasta. Dlatego ta propozycja budzi moją bardzo dużą wątpliwość. Uważam, że wyzbywamy się kompetencji, która przysługiwała dotychczas przede wszystkim Radzie, a także prezydentowi, jeżeli chodzi o ostateczne pozwolenie na budowę i zgodę lokalizacyjną. Uważam, że nie powinniśmy tego robić i ten artykuł 18 ustęp 2 mówiący o szczególnych, wymienionych uprawnieniach Rady ma 13 czy 14 punktów. Owszem, niektóre punkty zawierają w sobie dwie czy trzy decyzje, które Rada może podejmować, ale generalnie jest to bardzo niewielki katalog decyzji, które są oddane wprost do wyłącznej kompetencji Rady. Wprost, bo oczywiście Rada może się wypowiadać także w każdej kwestii publicznej, ale tutaj ta kompetencja Rady jest wymieniona i wyłączna. Nie powinniśmy z tej kompetencji rezygnować, a nawet będąc często krytykiem poszczególnych decyzji pana prezydenta, powiem, że nie powinniśmy pozbawiać pana prezydenta też swobody decyzji, którą ostatecznie w decyzji administracyjnej podejmuje i właśnie w takiej sprawie symbolicznej także prezydent nie powinien być związany decyzjami enigmatycznego zespołu powszechnego mandatu nie mającego. Dlatego w moim indywidualnym głosie podtrzymuję też te wątpliwości, które zgłosiłem uprzednio w głosie w imieniu Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości.
Dziękuję. Pan przewodniczący Michał Grześ.
Rada Miasta może rekomendować w postaci uchwały albo i też stanowiska i stanowisko nie jest obowiązujące, więc jeżeli panu przewodniczącemu na tym zależy, może być to rekomendacja w postaci stanowiska. Związek, rekomendacja została napisana na podstawie projektu uchwały, który dotarł w formie elektronicznej pierwotnie. To, że pan przewodniczący zmienił, być może powiedział pan to na początku Komisji Kultury, ale kiedy zgłaszałem poprawkę, już pan nie raczył tego powiedzieć, że jest zmiana i nie chodzi o rekomendację, a wyraźnie pan słyszał, że zaproponowałem rekomendację. Natomiast dlaczego mi chodzi, żeby to taką podsumowujące zdanie miała Rada Miasta Poznania? Szanowni Państwo, tam będzie 13 miejsc, niech będzie 7 tak zwanych fachowców od sztuki. A ilu w Poznaniu jest ludzi, którzy uważają się za fachowców od sztuki? No na pewno nie 7, na pewno będzie to 50, 100 albo 200. I każdy z nich uważa, że on ma jedynie słuszne zdanie. I teraz jeżeli nie zostanie wybrany do tej 7, no to wtedy się zacznie, bo po pierwsze będzie obrażony, że nie został wybrany do tej 7, tak? Że go nie uznano za najlepszego fachowca, no to będzie udowadniał, że to, co ta 7 zrobiła, jest z gruntu rzeczy złe i nie ma żadnej tutaj możliwości, żeby coś takiego powstało. I po to jest Rada Miasta, żeby na końcu ten wielki spór, który wybuchnie po uchwaleniu tej uchwały i zaproponowaniu takiego rozwiązania, wysłuchać strony, które w tym konflikcie będą. Będą ci, którzy chcą taki pomnik, będą ci, którzy chcą inny, jeszcze opinia społeczna, która proponuje inny pomnik. I w tym momencie to tak czy tak, jak ten pomnik powstanie, to idzie na konto władz miasta Poznania, czyli w tym momencie na prezydenta, a być może prezydent wtedy chciałby móc powiedzieć, że było to konsultowane z Radą Miasta Poznania. I wydaje mi się, że ta forma takiej furtki w postaci Rady Miasta Poznania, która pozbiera te wszystkie rzeczy, które się nagromadzą, jest potrzebna. Bo bez Rady Miasta to zobaczycie Państwo, że już w ogóle nikt tego nie pozbiera. No może pan prezydent, ale pan prezydent zacznie od nowa procedurę, tak? No przepraszam bardzo, czy dzisiaj Przemysła II nie zaproponowali fachowcy? Fachowcy. Ale inni fachowcy, którzy nie napisali koreferatu i nie zarobili na tym koreferacie, protestują. I tylko dlatego protestują. Gdyby tym fachowcom zlecić koreferat na temat Przemysła II i parę groszy by zarobili, byliby za. No i niestety tak tutaj będzie. I państwo po prostu otwieracie puszkę Pandory. I jest to naprawdę niebezpieczna gra.
Dziękuję. Pan radny Jan Chudobiecki.
Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, zgadzając się z koniecznością porządkowania niektórych spraw również być może w tym zakresie, propozycja jednak, która została przedstawiona, budzi szereg moich wątpliwości. Przede wszystkim kwestia tak zwanych fachowców. Proszę Państwa, w wielu przypadkach fachowcy mają zdanie, że są najbardziej mądrzy i to zdanie o sobie i wyłącznie o sobie. Wystarczy spojrzeć w nieodległy czas, kiedy fachowcy zadecydowali o zwycięstwie w konkursie Eurowizji pewnej osoby, trudno powiedzieć, czy to on, czy ona, która wygrała konkurs właśnie w wyniku nie ludzi, którzy głosowali, a tak zwanego jury. Wydaje się więc, a nie jest to jedyny przykład, że oddawanie tak zwanym fachowcom jest rzeczą ryzykowną. Druga sprawa dotyczy kwestii nieporuszonej tutaj, przynajmniej nie znalazłem, chyba że jest gdzieś w tym projekcie uchwały, dotyczącej odbudowy pomników. Czy odbudowa pomników będzie na tej samej zasadzie się miała odbywać, to znaczy odbudowujemy, ale ogłasza się konkurs na odbudowę pomnika, czy też w innym trybie, który być może jest, ale nie został przeze mnie zauważony. I wreszcie trzecia sprawa, to już bardzo konkretna. Autorzy proponują, aby wniosek zawierał pewne określone obligatoryjnie części, to znaczy oznaczenie wnioskodawcy, przepraszam, uzasadnienie, wskazanie źródeł finansowania, wskazanie inwestora oraz opcjonalnie może zawierać koncepcję formy pomnika wraz z jego opisem, szkic, plan sytuacyjny ze wstępną propozycją lokalizacji. To jest w paragrafie drugim, ustęp czwarty. Natomiast w paragrafie trzecim jest stwierdzenie, że wniosek nie podlega rozpatrzeniu, jeżeli nie spełnia warunków określonych w paragrafie drugim, ustęp pierwszy i czwarty. W moim...
Przepraszam, znowu została zaprezentowana autopoprawka. Od piątku to wisi w internecie. Tam jest 1-3.
Panie Przewodniczący, ja dzisiaj ściągnąłem z internetu projekt uchwały. W związku z tym, jeżeli jest projekt, który w tej chwili jest podczepiony pod porządek, no to rozumiem, że on jest aktualny, a nie, że coś innego się mieści. Cieszę się wobec tego, że zostało to zmienione, bo rzeczywiście ten przypadek wydaje się dosyć kuriozalny. Ciekawe, że nie zauważono tego wcześniej. Natomiast pozostaje jeszcze jedna rzecz. Jeżeli mamy inwestora wskazanego w paragrafie drugim, punkt trzeci, podpunkt czwarty, to rozumiem, że inwestor musi się zgodzić, czy nie musi się zgodzić na to, co komisja konkursowa mu zaproponuje. Bo ja sobie wyobrażam, że jako inwestor nie na każdy potworek, który zaproponują specjaliści, inwestor musi się zgodzić. Co wtedy? Co wtedy, jeżeli inwestorowi ten projekt nie będzie odpowiadał? Nie ma tutaj takiej sytuacji, która rozwiązuje taką możliwość, jaka zapewne nierzadko będzie powstawała. Dziękuję bardzo.
Od razu bym najprostsza odpowiedź jest taka, że inwestor nie ma obowiązku zrealizować pomnika, w związku z tym to jest jego intencja. W związku z tym nie zrealizuje pomnika takiego, no.
Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, przyjdzie mi się w 100% zgodzić z panem radnym Grzesiem, być może za wyjątkiem tej sekwencji dotyczącej mojej osoby, natomiast wszystko pozostałe jest w mojej ocenie uzasadnione. Proszę Państwa, trudno sobie wyobrazić Kraków bez pomnika Adama Mickiewicza. Mało kto wie, że zanim powstał pomnik Adama Mickiewicza w Krakowie, odbyły się trzy konkursy, które były rozstrzygane przez najtęższe umysły najtęższych ekspertów krakowskich, nie tylko krakowskich, ale również z Wiednia, z Lwowa i z wielu znaczących miast europejskich, po czym został wybrany projekt, który nie był przez te gremia rozstrzygany. Proszę Państwa, nie umiem tak obrazowo opisać, jak to opisał jeden z autorów, który tą sytuację próbował w jakiś sposób przedstawić publiczności. Pierwszy konkurs, na który zgłoszono 27 prac, które można było oglądać w kwietniu 1882 roku na zorganizowanej w Sukiennicach wystawie, wybrano projekt Tomasza Dykasa. Zgodnie z wizją autora pomnik miał stanąć na Placu Franciszkańskim. Krakowianom jednak projekt ten się nie podobał. Wśród głosów krytycznych znalazły się opinie Bolesława Prusa, Władysława Mickiewicza, syna poety. Przytacza je Jan Adamczewski. Ojca mego nie godzi się przedstawiać drzemiącego w fotelu ze spokojem na twarzy. Na twarzy wieszcza musi przebijać się nie spokój, lecz boleść, a tego nie mogą zrozumieć konkurujący na pomnik. Bolesław Prus z kolei komentował, że w Krakowie jedni chcieliby mieć pomnik wielki, drudzy tani. Drugi konkurs odbył się w 1883. Obrady nowego jury miały miejsce 1 marca 1885 roku w Sukiennicach. Wśród członków jury znajdowali się goście z Wiednia, Lwowa, Paryża. Spośród 31 zgłoszonych do konkursu prac najlepszym okazał się projekt Dykasa. Jednak nie przeznaczono go do realizacji. Jana Matejkę, którego projekt był także wśród zgłoszonych do konkursu, poproszono o realizację modelu w gipsie. Jednak i ten projekt nie zyskał aprobaty społecznej, to o nim pisał Bolesław Prus. Ostatni szkic Matejki nie ma żadnej wartości. Nagi wariat siedzi w fotelu, przed nim skrzydlaty wariat pokazuje mu orła, a obok nich jakaś baba trzesze sobie włosy. Ośmieszyliby się wybudowawszy Mickiewiczowi takiego dziwolonga. Kolejny konkurs, tym razem zamknięty, ogłoszono w 1886 roku. Rozstrzygnięto go 16 stycznia 1888 roku. Nagrodzono 3 prace. Pierwszą pracę otrzymał Cyprian Godebski, drugą Teodor Rygier, trzecią Walenty Gadomski. Do realizacji nie wybrano jednak zwycięski projekt, ale projekt Teodora Rygiera. Poza tym, że kłócono się co do warstwy artystycznej projektu, również ogromną burzę wywołała lokalizacja tego pomnika. Także ja bym się obawiał, żeby przekazać kompetencje oceniania wartości artystycznej pomnika wąskiemu gronu specjalistów, artystów, skądinąd, o których wiemy, że co zresztą zostało zauważone w wielu wypowiedziach, obdarzonych ogromnym ego, którzy de facto w ramach wąskiej grupy artystów konkurują ze sobą w mieście Poznaniu i czasami nieważna jest wartość artystyczna dzieła, tylko ważne jest który z kolegów ten projekt przedstawił. W związku z tym sądzę, że nie powinniśmy ograniczać debatę nad wartością takiego czy innego dzieła i pozostawić to mieszkańcom, a do ostatniej decyzji Radzie Miasta Poznania. Jeszcze jakby na zakończenie chciałbym podkreślić, że gdyby realizację projektu wieży Eiffla powierzyć ocenie takiego gremium, które zostałoby w Paryżu wybrane na wzór tego, które my próbujemy przedstawić, sądzę, że wieża Eiffla przenigdy by nie powstała, bo w momencie, kiedy powstawała, wszystkie gremia artystyczne były przeciwko temu dziełu. Natomiast w tej chwili jest to najbardziej dochodowe przedsięwzięcie, które buduje znaczną część budżetu miasta Paryża. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Pan radny Adam Pawlik.
Panie przewodniczący, panie prezydencie, Wysoka Rado. Ja chciałem zauważyć, że żyjemy w państwie demokratycznym i w mieście z całą pewnością bardzo demokratycznym. Ja sobie nie wyobrażam sytuacji, żeby organy, inaczej przedstawiciele wchodzący w skład Rady Miasta Poznania czy prezydent miasta Poznania, są to osoby pochodzące z wyboru, miały rezygnować ze swoich ustawowych kompetencji na rzecz jakiejś grupy mędrców. Ja nie chciałbym, żeby w sprawie tak ważnej jak pomniki, które dotyczą najczęściej historii, patriotyzmu, czy też zasłużonych osób dla miasta, żeby jakby tworzyć sobie taki parasol w postaci jakiegoś grona mędrców i zawsze mówić, że no, to grono zadecydowało tak czy inaczej, czy rekomendowało tak czy inaczej, czyli my umywamy ręce, no bo fachowcy powiedzieli tak czy inaczej. Nie, demokracja polega na tym, że wspólnota samorządowa zdecydowała tak, a nie inaczej, wybierając taki skład rady, takiego prezydenta, a nie inne osoby, tak? I wszelkie decyzje, pozytywne czy negatywne, no, tu rozmawiamy o pomnikach, czyli pozytywne lub negatywne, jeśli chodzi o pomniki, ponoszą te osoby, ponoszą radni miasta Poznania, ponosi prezydent miasta Poznania i nie wyobrażam sobie sytuacji, żebyśmy w trudnych sprawach, często kontrowersyjnych, jakby zrzucali tą winę na jakieś iluzoryczne grono mędrców. Jeśli Rada Miasta Poznania, czy Komisja Kultury, czy pan prezydent nie mają odpowiednich sił, i potrzebują dodatkowych fachowców, ekspertów do podejmowania decyzji w sprawie takiego czy innego wniosku. Nic nie stoi na przeszkodzie, żeby w ramach Komisji Kultury, czy żeby w ramach pracy jakiegoś wydziału prosić o opinię jakąś grupę fachowców, ale cały czas i będzie to decyzja Rady Miasta Poznania, politycznie Rada Miasta Poznania i poszczególni jej członkowie będą za to odpowiadać. Cały czas za to będzie odpowiadał prezydent miasta Poznania, a wprowadzanie kolejnych ciał, poprzez co wydłużamy procedurę, wprowadzamy zamęt, na pewno nie będzie budowało tutaj, że tak powiem, przejrzystości, a raczej będzie w sprawach trudnych powodowało to, że będziemy wydłużać całą pracę, będziemy rozmydlać odpowiedzialność, a nie o to chodzi. W mieście demokratycznym odpowiedzialność musi być konkretna. Państwo posiadacie mandat, tak jak wszyscy tutaj na tej sali posiadamy mandat społeczny i my za to odpowiadajmy w 100%, a nie zrzucajmy swojej pracy na innych, w związku z czym no, ja będę głosował przeciwko tej propozycji uchwały. Dziękuję.
Dziękuję. Pan radny Mariusz Wiśniewski.
Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie, Szanowni Państwo. Przysłuchując się tutaj głosom, chciałbym tutaj się do tych głosów też ustosunkować. Część argumentów oczywiście przedstawili panowie przewodniczący Ganowicz i pan Antoni Szczyciński, ale wydaje mi się to, co jest najważniejsze, żeby też tutaj nie poszedł jakiś taki trochę nieprawdziwy czy też fałszywy taki osąd na temat tego projektu uchwały. Po pierwsze, ta uchwała, jeśli ona zostanie przez Wysoką Radę zaakceptowana, nie jest wymierzona w instytucje pomników. Wręcz przeciwnie. To wyraźnie wskazujemy. Pomniki to są zawsze świadectwa danego pokolenia, ale istotne jest w tym wszystkim to, żeby nie było tak, iż ktoś, kto ma pieniądze, ma przygotowywane, nie wiem, w zaciszu gabinetów, czy w tym przypadku warsztatów, gotowy projekt, przychodzi i narzuca wszystkim daną wolę. Czy jest coś w tym złego, że w tym projekcie uchwały, o czym mówił też pan Antoni Szczeciński, uspołeczniamy go, że dajemy możliwość publicznej prezentacji mieszkańcom przedstawionych w konkursie otwartym projektów pomników? Czy to jest coś złego? Wydaje mi się, że chyba nie. Nie jest też prawdą, że Rada Miasta wyzbywa się jakichkolwiek kompetencji. Tak naprawdę zwiększamy swoje oddziaływanie w ramach przysługujących kompetencji ustawowych. Dzisiaj podejmujemy decyzję ważną na temat samej idei wzniesienia pomnika i potem właściwie sprawa już całkowicie znika z forum Rady Miasta Poznania. Nie ma żadnej pogłębionej dyskusji na temat aspektów przestrzennych, urbanistycznych czy też właśnie architektonicznych. To jest rzecz bardzo ważna. Przestrzeń publiczna jest naszą wspólną przestrzenią. Wiele takich właśnie inicjatyw, o których zresztą wspomniał pan Michał Grześń, pomysł na powstanie pomnika wielkiej postaci, Ignacego Paderewskiego, no wręcz taki modelowy przykład, jak można ośmieszyć wielką postać. Czy ktoś normalny w naszym mieście jest przeciwny powstawieniu pomnika Ignacego Paderewskiego, człowieka, którego przyjazd między innymi do Poznania sprawił, że wybuchło powstanie wielkopolskie? Oczywiście, że nie. Ale przez fakt, że właśnie nie ma żadnej sensownej, jakiejś takiej uporządkowanej procedury, dopuszczamy takie sytuacje, że ludzie zaczynają się, zwłaszcza młode pokolenie, odwracać w ogóle od samej instytucji idei pomników. Dochodzi do tego, że się w ogóle na hasło pomnik wszyscy uśmiechają, szydzą, a nie o to chodzi. Pomniki są elementem tego, co zostawiamy następnym pokoleniom. Ważne jest zaś to, żeby to się odbywało właśnie w formule otwartej. Dlatego, że pomnik to nie musi być zaraz, jak wszyscy myślą, klasyczna figura, nie wiem, z kimś na koniu albo trzymającym miecz. To może być często jakaś narracja w postaci zieleni. To może być na przykład jakieś dzieło, które na przykład czasami lepiej świadczy pamięci danego człowieka, na przykład jakaś fundacja, która pomaga, nie wiem, słabszym osobom, nie wiem, w nauce, w edukacji. Czasami więcej jest w stanie zdziałać niż nawet klasyczny pomnik. Ale to dajmy też wyrazić taką opinię, jaką daną formułę chcemy przyjąć dla danej osoby, wydarzenia czy idei właśnie w formie otwartego konkursu. Taka przynajmniej przyświecała opinia nam i też osób, które wyniosły te wnioski z dyskusji społecznej.
absolutnie ta uchwała nie odejmuje też żadnej kompetencji prezydentowi miasta. Nie będzie miała też żadnego bezpośredniego wpływu czy też ingerencji w procedurę administracyjną. Procedura administracyjna i tak będzie musiała mieć miejsce, czyli właśnie wydanie pozwolenia na budowę, dopełnienie wszystkich kwestii formalno-prawnych, gruntowych. Wydaje mi się, że również nie jest niczym złym, jeśli rodzi się inicjatywa społeczna na temat upamiętnienia danej osoby, wydarzenia czy idei, kiedy na przykład zachęcamy właśnie społeczeństwo do tego, żeby się też dołożyło do takiej instytucji. Czy wszystko musi być finansowane zaraz z budżetu miasta? Pewnie niektóre rzeczy być może tak, bo są pewne takie kwestie, gdzie rzeczywiście powinność miasta z uwagi na jego historię, na wybitność danych osób jest nie tylko niekwestionowana, ale również miasto powinno jakiś gest wykonać. Ale kiedy mówimy na przykład o jakiejś, nie wiem, innej postaci czy innej idei wydarzeniu, to nawet lepiej czasami świadczy o tym, że z danym pomnikiem upomina się nie tylko budżet miasta, ale zwykli mieszkańcy, którzy właśnie w formie składek właśnie wznoszą swój gest i łożą właśnie ten pomnik, bo pokazują większe społeczne przywiązanie do danej idei, a nie dla administracyjnego stwierdzenia, tak, my tutaj chcemy pomnik, w związku z powyższym finansujemy go z publicznych pieniędzy z budżetu miasta. Panowie przewodniczący, to mówili, w szczególności to wybrzmiało też w głosie pana przewodniczącego Antoniego Szczucińskiego. Czy ta procedura, którą postanowiliśmy wzorem też kilku innych dużych miast w Polsce przygotować, jeszcze raz podkreślę, na wniosek, na skutek różnych dyskusji społecznych, czy ona jest antidotum na wszystkie ewentualne bolączki, które się pojawią w przyszłości? Pewnie nie. Nawet najbardziej genialna uchwała Rady Miasta czy inne zarządzenie prezydenta nigdy nie jest tak, że uwzględnia wszystkie okoliczności, które się mogą pojawić. Prawdą jest, że tutaj też czasami my rozmawiamy też o gustach, jednym coś się podoba, drugim się nie podoba, ale wydaje mi się, że uspołecznienie tego procesu nie jest czymś, co jest jakimś ryzykiem. A dzisiaj to się odbywa właśnie poza Radą Miasta. Dzisiaj się to odbywa często poza opinią publiczną. Jesteśmy zaskakiwani pewnymi pomysłami. Niektórzy to ochrzcili taką pomnikomanią. Ale naprawdę, jeszcze raz podkreślam, nie jest absolutnie intencją nas jako formalnych projektodawców i ludzi, którzy też nad tym projektowali czy pracowali, aby doprowadzić do tego, że pomniki w naszym mieście przestaną powstawać. Absolutnie nie. Chodzi o to, żeby powstawały też z rozmysłem, tak? Żeby jednak szanować przestrzeń publiczną, szanować funkcje, szanować to, żeby one były wkomponowane właśnie w historię miasta, dlatego że dobre, udane pomniki, a takich na przykład nie brakuje w naszym mieście, które też zachęcają do jakichś interakcji społecznych, są, tak jak też Państwo słusznie powiedzieli, często też przedmiotem zainteresowania turystycznego. Często wiele miast słynie z danych pomników, z różnych aranżacji, które ludzie przyjeżdżają, żeby właśnie obejrzeć. Także takie są, myślę, konkluzje i warto do tego podejść. Życie oczywiście pokaże, pewne rzeczy być może zweryfikuje, ale tutaj myślę, że nie wyważamy drzwi, porządkujemy to, co dzisiaj się odbywa, wprowadzamy pewne elementy, które właśnie też mają pozwolić Radzie Miasta zachować pewien wpływ i myślę, że również prezydentowi miasta. Tak jak wspomniałem, myśmy też tutaj w formie autopoprawki wprowadzili pewne rozwiązania, które też mają uwzględnić te uwagi, które też przedłożył pan prezydent, ale też i głosy, które się pojawiały w pracach jeszcze Komisji Kultury i Komisji Polityki Przestrzennej. Jeszcze raz gorąco rekomenduję poparcie tego projektu uchwały. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Pani radna Katarzyna Kretkowska. Zachęcam państwa, bo już myślę, że wszystkie głosy zostały powiedziane, żebyśmy do rozstrzygania zmierzali.
Problem zdaje się leży w tym, jeśli chodzi o te wątpliwości, które pojawiły się na etapie już dyskusji projektów w komisji dzisiaj na sesji. Projektodawcy tej uchwały mieli na względzie szlachetne intencje, które zakomunikował, czy powtórzył przed chwilą pan przewodniczący Mariusz Wiśniewski. I gdyby te intencje miały być praktyką, to i gdyby na sali panowało powszechne przekonanie, że właśnie te intencje będą praktyką, to nie byłoby tej dyskusji i nie byłyby wyrażane te wątpliwości. Natomiast nad tymi, którzy wyrażają wątpliwości, ciąży takie poczucie budowane na doświadczeniu niekoniecznie pozytywnym z prac dookoła Rady, w urzędzie, w różnych sytuacjach, kiedy szlachetne intencje miały mniej szlachetną, to znaczy bardziej prozaiczną realizację. Tutaj pojawiła się taka wizja, że będzie jakieś ścisłe grono osób, które będą uważały się za autorytet i które będą uważały, że mają lepsze wyczucie rzeczy niż mieszkaniec, niż ogół. I będą to zdanie narzucać, a Rada Miasta, która będzie odbiorcą sygnałów jakby od mieszkańców, nie będzie mogła zapobiec czy mieć wpływu na ostateczną decyzję, bo ta decyzja będzie w ręku kilku nieco wyalienowanych z rzeczywistości miejskiej, nie czujących jakby tego rytmu, w jakim bije dusza przeciętnego mieszkańca i narzucających swoje mądre, w cudzysłowie, jak mówi pan radny Grześ, ale niekoniecznie powszechne zdanie. I stąd się bierze ta dyskusja i te wątpliwości. I stąd pojawia się poprawka, która proponuje, żeby ostateczną decyzję w tej całej procedurze zaproponowanej miała jednak Rada Miasta, żeby był ten czynnik, do którego się można odwołać. Ostatecznie Rada Miasta jest wybierana przez mieszkańców, jest emanacją mieszkańców i no, odbieramy, trafiają tutaj różne sygnały i ta dyskusja publiczna się odbywa. Także mnie osobiście odpowiada, znaczy we mnie nie budzi zastrzeżeń, zwłaszcza skład osób, który tutaj się podpisał, ci urzędnicy, którzy zostali dzisiaj wymienieni w preambule, którzy brali udział w pracach nad tą uchwałą. Mam szacunek do wyczucia nie tylko estetyki tych osób. Natomiast boimy się, że w praktyce te intencje będą miały nagle inną realizację i wtedy będziemy żałować. I ja osobiście na przykład bym chciała, tutaj były przywoływane przykłady z wieżą Eiffla, która nie była pomnikiem, tylko pojawiła się na wystawie, na Expo i już nie została rozebrana i została i jest symbolem tego Paryża. Natomiast mamy na przykład taki pomnik w naszym mieście jak pomnik psa, tak? I prywatna fundatorka, która całe życie pomaga zwierzętom, także psom, miała ukochanego psa i postawiła pomnik tego swojego psa. I ja takie rzeczy bardzo lubię. Uważam, że że takie właśnie realizacje ubogacają przestrzeń miejską, przestrzeń publiczną i też się trochę boję, że takie szacowne grono osób, które będzie wyznaczone, ażeby debatować i wydawać z siebie mądre wskazówki, mogłoby uznać, że pomnik psa to jest zbyt niepoważne jak na przestrzeń publiczną i jak na pomnik w mieście. I boję się tego w przypadku tej uchwały, także skłaniam się ku rozwiązaniu, które dawałoby publicznie wybranym reprezentantom mieszkańców ostateczny głos. Dziękuję.
Dziękuję. Pan radny przewodniczący Michał Grześ.
Już kończąc dyskusję, panie radny Mariuszu, wydawało mi się, że po 90 roku nastąpiło uspołecznienie zarządzania miastem poprzez to, że mieszkańcy w demokratycznych wyborach mogli wybierać swoich przedstawicieli do takiego gremium, jakim jest Rada Miasta Poznania. Jeśli po 4 latach nie spełniali ich oczekiwań, to po prostu wymieniali tych swoich przedstawicieli. Także no nie możemy mówić, że to, że decyduje Rada Miasta, to nie jest to uspołecznione. Natomiast jeśli mówimy o uspołecznieniu, no to szkoda, że na przykład nie ma zapisu, że jeżeli inicjatywa z projektem budowy jakiegoś pomnika podpisana przez 30 tysięcy mieszkańców na przykład nie podlega tej procedurze, tak? Albo inaczej, albo ograniczmy tylko do tego gremium społecznego, czyli na zasadach twórca pomników przedstawia swoje projekty i na zasadach budżetu obywatelskiego mieszkańcy głosują nad którymś z projektów, który by chcieli, żeby w Poznaniu powstał. I dla mnie jest to uspołecznienie. Natomiast scedowanie to na 7 tak zwanych mędrców jest to wstecznictwo. No bo jaki mają mandat społeczny? No żadnego. No może, że chodzili do społecznych szkół i to jedyne, co ich wiąże z mandatem społecznym. Ja nie neguję roli specjalistów, tak? Ale dlatego proponuję tą małą popraweczkę, żeby w ostatecznym rozrachunku to jednak na siebie, zwłaszcza, że spory, ja ręczę, że od początku będą spory. I żeby w te spory na końcu, wysłuchawszy zdań wszystkich stron, zdanie podjęła Rada Miasta i w formie stanowiska, nie uchwały, tak, zarekomendowała prezydentowi, który na przykład z jakichś powodów nie będzie mógł tego wybrać, bo na przykład konstrukcja może nie wytrzymać. Techniczne sprawy to już są fachowcy pana prezydenta. Ale jeżeli chcemy uspołecznić, to niech to najbardziej społeczne ciało w Poznaniu, a to nie stowarzyszenia są społeczne, zwłaszcza, że są stowarzyszenia, gdzie są 3 osoby i rejestrują się w sądzie. Nie w sądzie, tylko w Radzie Miasta, więc to już w ogóle nie jest społeczne stowarzyszenie.
15.
Nie, chyba w Urzędzie Miasta stowarzyszenie powstaje chyba przez rejestrację 3 osób, 15 to jest to sądowe. Także, że w tym momencie, no jaki to jest czynnik społeczny? Także ja tylko apeluję, ponieważ boję się, że otwieramy dzisiaj naprawdę puszkę Pandory związaną z pomnikami. Dlatego zostawmy sobie to decydujące zdanie, byśmy mogli wysłuchać strony i zadecydować, który wariant wybrać. Może być tak, że mieszkańcy Poznania chcą zupełnie inny pomnik, niż zarekomenduje nam ta grupa tych 13 osób. Tak? Może się tak zdarzyć. I w tej chwili co? Uznajemy, że te 13 osób ma rację, a nie mieszkańcy miasta Poznania? No będzie to trudne. Także ja apeluję o przynajmniej przyjęcie tej poprawki, jeżeli już się Państwo bardzo do tej uchwały przywiązali.
Dziękuję bardzo. Pan radny Przemysław Aleksandrowicz.
Dziękuję. Wbrew deklaracjom pana przewodniczącego Wiśniewskiego, że ta uchwała nie jest wymierzona w tworzenie pomników, mój odbiór jest taki, że właśnie dokładnie jest wymierzona przeciwko tworzeniu w Poznaniu nowych pomników. Ja byłem na tej słynnej dyskusji otwartej pod pomnikiem Armii Poznań, kiedy projekt tej uchwały był inicjowany, i większość dyskutantów miała dokładnie takie zdanie, o którym ja mówiłem, czyli bardzo krytyczne wobec tych pomników upamiętniających ważne wydarzenia w historii Polski czy miasta, wobec idei ich postawienia i wobec formy, w której zostały postawione. Miałem wrażenie, że szczególne emocje w tym gronie budziła restytucja pomnika wdzięczności za odzyskanie niepodległości Polski. Wydaje się, że on szczególnie jakoś tam emocjonował uczestników tej dyskusji. No i tyle. Mamy prawo do swojej opinii i moja opinia jest właśnie taka. Dokładnie przeciwnicy stawiania pomników, zwłaszcza tych upamiętniających naszą historię i walkę o niepodległość, zyskali oręż w postaci tego projektu uchwały. Ja tylko przypominam, że padło pytanie, czy projekt dotyczy restytucji pomników, na przykład zniszczonych przez niemieckiego okupanta, i na to pytanie nie padła odpowiedź ze strony wnioskodawców tego projektu. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Pan radny Michał Grześ.
Znaczy, jeszcze zapomniałem na jedną rzecz zwrócić uwagę, że ostatnio w Poznaniu jedyne pomniki tak upamiętniające sławne i wielkie dla miasta postacie powstają w formie ławeczek, których chyba nawet nie uchwala Rada Miasta zgody na budowę takiego pomnika, bo parę ławeczek z wybitnymi osobami już w mieście widziałem i nie pamiętam, żebyśmy jako Rada Miasta takie uchwały podejmowali, więc nie wiem, czy tam jest jakaś inna zasada, ale może się zdarzyć, że jeżeli jest inna zasada, no to w tej chwili już tylko powstaną ławeczki, co akurat no mi nie przeszkadza, ale są postacie, które moim zdaniem trzeba w lepszy sposób upamiętnić.
Dziękuję. Pan radny Mariusz Wiśniewski.
Znaczy, jeśli chodzi o restytucję pomników, czyli odbudowę, no trudno, żeby nie bazować na projekcie wcześniejszym. Także tutaj jakby ta uchwała w tym zakresie jakby nie dotyczy, czyli tutaj no, trudno dla odbudowy pomnika, jakiegokolwiek pomnika, stosować jakiś nowy konkurs na nowy projekt. Wszystko zależy oczywiście od wnioskodawców takiej idei, no ale jeżeli rzeczywiście ktoś chce odbudować projekt, odbudować dany pomnik, no to trudno, żeby posługiwał się innym projektem niż ten, który był przedtem. Natomiast szanownemu koledze Przemysławowi Aleksandrowiczowi chciałbym jednak powiedzieć, że to, co teraz powiedział, to jest jednak daleko idąca manipulacja. No. Naprawdę, no nie można używać takich skrótów myślowych, zwłaszcza związanych z próbą, czy taką supozycją sugerującą, że ta uchwała jeszcze ma być przeciwko pomnikom, które mają pamiętniać jakieś ważne wydarzenia patriotyczne czy niepodległościowe. Znaczy, powiem szczerze, jestem nawet tym trochę naprawdę zdegustowany, bo sam jestem człowiekiem, który jest przywiązany do takich zasad, takich wartości i używanie też takich określeń pod adresem autorów czy osób też także tamtej dyskusji było nie w porządku, jest nie w porządku. Właśnie pomnik Armii Poznań, o którym właśnie mówimy, gdzie żeśmy tę dyskusję zorganizowali, jest właśnie pięknym przykładem pomnika, jednym z najlepszych w ogóle pomników w naszym mieście, który pozytywnie właśnie podkreśla nie tylko bohaterstwo naszych żołnierzy Armii Poznań w 1939 roku, ale też pomnikiem, który pozwala też współczesnym mieszkańcom nie tylko podziwiać ten pomnik jako monument, ale też wchodzić w interakcje, można wam wejść, można nawet dzisiaj dzieci, które tam się bawią czasami, też myślę są najlepszym tego dowodem, że ci ludzie, którzy walczyli o naszą właśnie wolność i niepodległość, mogą się cieszyć z faktu, że dzisiaj młode dzieci, współczesne pokolenie może się właśnie cieszyć wolnością, o którą oni na przykład walczyli. Naprawdę, takie skróty myślowe są naprawdę, kolego Przemku, naprawdę nie w porządku. Oczywiście szanuję odmienną opinię, po to jest też Rada Miasta, tutaj jakby nie ma dyskusji, no można się spierać oczywiście, natomiast proszę, bardzo bym prosił, żeby właśnie nie używać takich skrótów myślowych, jakoby ta uchwała, czy w ogóle intencje także tamtych uczestników były właśnie wymierzone przeciwko stawianiu pomników, które mają też upamiętniać ważne wydarzenia, czy osoby, które przysłużyły się niepodległości naszemu krajowi. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Pani Radna Lidia Dudziak.
Chciałam jeszcze tylko na końcu zapytać panie przewodniczący, bo dyskusja chyba już się kończy powoli. Ja swego czasu byłam autorem wniosku o budowę pomnika pani Krystynie Feldman, ale została przyjęta przez Radę Miasta Poznania, chyba jeszcze w poprzedniej kadencji. Właściwie chcieliśmy ruszyć z tym tematem, natomiast troszeczkę pan profesor Szczuciński mnie wstrzymał, ale ta uchwała cały czas mamy ją, mamy to uchwalone. Czy i powiedzmy odbudowa pomnika wdzięczności, już powiem konkretnie, również jest procedura uruchomiona, jest dosyć daleko posunięta. Czy te dwie sprawy będą podchodziły pod tą nową uchwałę?
W sensie uchwał, ja tak rozumiem to, co się zdarzyło. Co? Tamte uchwały obowiązują, natomiast procedurę trzeba będzie dostosować do działania tej uchwały, bo ona wejdzie w życie z dniem podjęcia. Pan radny Przemysław Aleksandrowicz.
No niestety muszę odpowiedzieć na zarzut o manipulacje i nieuzasadnione sugestie. Dokładnie takie, a nie inne dyskusje były wokół pomnika czerwca 56, ta była 34 lata temu. Wokół pomnika Katyńskiego, wokół pomnika Armii Krajowej i Państwa Podziemnego, wokół pomnika Jana Pawła II, wokół pomnika restytucji, pomnika wdzięczności dokładnie odzywały się takie same głosy, że po co my mamy do tego wracać, komu to jest potrzebne, czy w ogóle mamy jakąś manię pomnikową, żeby tylko bez przerwy w tym kręgu historii się obracać i te pomniki stawiać. I pomnika żołnierzy wyklętych w Poznaniu nadal nie ma. Pomnik okupacyjnej armii z tablicami sławiącymi Stalina i marszałków Armii Czerwonej góruje nad miastem. Także taka jest rzeczywistość, nie jest to żadna manipulacja, nie jest to żadne sugerowanie, jest to po prostu relacja z rzeczywistości.
Dziękuję. Pan radny Krzysztof Grzybowski.
Dziękuję. Ja też nawiązując do tej dyskusji pod pomnikiem Armii Poznań, którą obserwowałem, byłem tam obecny, no jestem skłonny przyznać rację mojemu koledze Przemysławowi Aleksandrowiczowi. Padło tam wiele
ciutkę wypowiedzi. Głośniej, jeśli można, albo padło bliżej mikrofonu.
Wiele wypowiedzi, no, które mnie osobiście dotykały i nie było mi przykro, dlatego ta relacja kolegi Aleksandrowicza wydaje mi się być, jestem przekonany, wiarygodna. Natomiast odnosząc się do samego projektu uchwały, intencje są oczywiście szlachetne. Nakład pracy, który, drogi Mariuszu, wykonałeś, jest olbrzymi. Zakres konsultacji przeprowadzonych też bardzo, bardzo szeroki, ale niestety ta uchwała w swoim wydźwięku nie koresponduje z duchem prawa, z ustawą o samorządzie gminnym, z tym artykułem 18 ust. 2 punkt 13 i dlatego ja też będę głosował przeciw niej.
Dziękuję bardzo. Nie ma więcej zgłoszeń w dyskusji, w związku z tym przystępujemy do rozstrzygania. Najpierw poprawka.